Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Bardzo gorąco pozdrawiamy słuchaczy Radia Maria, widzowie telewizji Trwam w ten właśnie niedzielny wieczór i zapraszamy na rozmowy niedokończone. Temat: generał Józef Haller, Błękitna Armia, i jesteśmy tutaj w naszym studiu wraz z panem redaktorem Wojciechem Grochowalskim, historykiem, pasjonatem historii, wydawcą. Kilka jeszcze funkcji. Zbiera pan różne też
ale
rzeczy.
Ale te dwie wystarczy.
Ale wystarczy. Ten, który pasjonuje się historią Polski. Witamy serdecznie, panie redaktorze. Szczęść Boże,
dobry wieczór.
Pomysł tej audycji kiedyś się nam zrodził, bo powstała piękna wystawa, jeśli chodzi o Hallerczyków, o Błękitnej Armii. Od tego musimy zacząć. Dlaczego? Bo to był fenomen. To byli żołnierze, przypomnijmy właśnie, zebrani z Polaków, którzy byli poza granicami,
imigrantów,
a chcieli po prostu walczyć o wolność, niepodległość Polski. Pomógł im bardzo w tym
Ignacy Jan Paderewski,
którego tutaj też jest pan wielkim znawcą. Jak się zaczęło z tą Błękitną Armią? Bo to, od tego trzeba zacząć. Potem przejdziemy do oddania Polsce Pomorza.
Rocznicę mamy.
Mamy rocznicę akurat idealną. No i potem zaślubiny sławne z morzem. W sumie tak przemilczano, do tego wrócimy. Był jakiś czas, że o tym głośno nie mówiono. Dlatego też, że generał Haller nie poparł tutaj w 26 roku przewrotu majowego, tak myślę. Ale jak to było? Panie redaktorze, prosimy o zarys tematu do naszych rozmów.
No jest to bardzo szerokie, Błękita Armia sama w sobie jest tak szerokim tematem, ponieważ to my tutaj znamy głównie Błękitną Armię, która przyjechała pociągami z Francji pod dowództwem generała Hallera i wyzwoliła Pomorze, w ogóle inne rzeczy się działy. Faktem jest, że Polacy czekali na tę Błękitną Armię bardzo, bardzo. Nawet w tym roku 19 już mówiono, że jest tam jakiś drugi Kościuszko we Francji, który przyjedzie raptem tutaj nagle do Polski, nas wyzwoli, odzyska Gdańsk i to wszystko. Nawet uważano, że najpierw Paderewski do Poznania, a później właśnie zanim
generał Haller.
No tak się nie stało, bo generał Haller z tą swoją armią, polską we Francji, dotarł do Polski właśnie pociągami przez Niemcy, to o tym powiemy. Natomiast fragmentem tej armii błękitnej, w ogóle zapomnianym w historii i nieznanym, a my to właśnie teraz pokazujemy w wystawach w Polsce, to jest właśnie ta armia polska w Ameryce. Czyli jak mówił Piłsudski, nie można być w Polsce trzy armii, ponieważ nagle w roku 18-19, jak już armia Hallera umownie przyjechała do kraju, się nagle pojawiły trzy armie. Ta nasza, to jest rodzima Polska, którą tworzył marszałek Piłsudski.
Ta, która walczyła w 20 roku potem, prawda?
No wszystkie walczyły,
wszystkie
tak.
Walczyły, tak, ale tak.
Armia Wielkopolska, znakomita, pod wodą generała Dobormuśnickiego, wyzwoliła przecież Wielkopolskę, powstania. I nagle ta pojawia się trzecia armia, armia polska w Francji, też 60 tysięcy około żołnierzy. I nagle mamy trzy armie, także na szczęście panowie się dogadali, było zjednoczenie i uroczystości w Krakowie, o czym też pewnie powiemy. Ale fragmentem tej armii polskiej z Francji, która przyjechała pod wodzą generała Hallera, on był drugim jej dowódcą, pierwszym był francuski generał Louis Archand, to była armia polska właśnie w Ameryce, tworzona dzięki wielkiemu wysiłkowi Polonii Amerykańskiej, zabiegom Ignacego Paderewskiego, spotkaniom sokołów Polonii Amerykańskiej, rozmowami z prezydentami amerykańskimi. Dość powiedzieć, że w styczniu roku 17 przecież to prezydent amerykański po rozmowach właśnie z Polakami, nie tylko z Paderewskim, powiedział, że musi powstać Polska, niepodległa, duża. Później to był
prezydent Wilson.
Wilson, tak, Woodrow Wilson. Później kwiecień to był ten dekret właśnie prezydenta Francji o tym, że będzie stworzona armia polska we Francji. I nagle Polacy, którzy w Ameryce już się organizowali, żeby tworzyć oddziały, legiony. Wtedy nie wiadomo, jak to jeszcze będzie wyglądało. Stanęło na tym, że to się nazywało Armia Polska w Ameryce, a miejsce, gdzie to tworzono, obóz Kościuszko. Czyli obóz nazwano Kościuszko. To obóz Kościuszko, ponieważ faktycznie nie mogło być inaczej.
Nawiązanie do wielkiego
bohatera. Ten obóz był, ten największy obóz, bo jeszcze był drugi podobóz tam niedaleko, ale ten główny był w takiej miejscowości niedaleko wodospadu Niagara, czyli Niagara on the Lake. I on powstał w październiku roku 1917 i to oni, mimo że tu, jak mówię, w Europie 4 czerwca jest dekret w Francji o tworzeniu Armii Polskiej we Francji, działa Komitet Narodowy Polski z Dmowskim, Ale tu nagle minęło pół roku i tam się chyba zebrało 500 ochotników. Ci Amerykanie polskiego pochodzenia, oni po kilku miesiącach już było 2000. Zawstydzili bardzo tutaj Francję, przypłynęli, ponieważ to było niesamowite wydarzenie międzynarodowe, że Polacy, którzy się szkolili na wojnę o wyzwolenie Polski, Europy, spod właśnie, no, później to głównie Niemcami walczyli, utworzyli na terenie obcego państwa, Kanada, ponieważ Amerykanie mieli zakaz w konstytucji, żeby, mają chyba nadal, żeby tworzyć na swoim terenie obce wojska, więc po prostu wyrazili zgodę, żeby obywatele polscy, ci co najmniej mający 18 lat, a nie starsi jak 31, mogli jechać do tych obozów, mogli później wracać, na przykład jeżeli na tej wojnie byliby inwalidami, no bo po prostu nie wpuszczano do Ameryki inwalidów czy ludzi chorych. Także oni mieli później prawo powrotu i oto na terenie obcego państwa powstaje obca armia, która powstaje za pieniądze Francuzów, szkolą ją Kanadyjczycy, dowódcą był pułkownik Arthur Dorlepan, szkolą się Polacy.
Ale od początku to była Armia Polska.
Oczywiście. Tak. I ona się mówi na nią Armia Polska w Ameryce.
Armia Polska w Ameryce.
Oczywiście ona od razu był dekret, że ona przyjedzie do Europy. Francuzi mówili, że oni ją na swój koszt transportują. Uzbroili też, dali te mundury błękitne, czyli tak jak tutaj w Europie miała ta
właśnie,
armia
tu
błękitna
mamy odpowiedź,
we Francji.
Błękitna armia, bo Francuzi mieli błękitne takie...
Tak, i tak właśnie umundurowali Polaków i we Francji, i właśnie i tam w Ameryce. Mało tego, nawet w Rosji, gdzie się też tworzyły polskie oddziały, gdzie była wtedy zawierucha straszna. Szczególnie po, no bo to była Armia Czerwona, Białogwardyjcy, to po prostu było zamieszanie, a Rosja była...
Część pułkowników przeszło do...
Tak, a Rosja była koalicjantem przecież Francji, w związku z powyższym tutaj to wszystko, ta sytuacja międzynarodowa była taka, że tam też się tworzyły polskie korpusy, polskie oddziały, które też były pod opieką Francuzów, też miały mundury błękitne. W związku z powyższym ta błękitna armia to jest pojęcie, które obejmuje nie tylko armię polską we Francji, ale także armię polską właśnie tą w Ameryce, o której mówimy, o której ta wystawa, my ją pokazujemy w całym
kraju. Czyli połączenie takich sił.
One się połączyły. Natomiast myślę, że procentowo ta armia polska w Ameryce to jest około 30% składu, ponieważ przypłynęło do Europy z Ameryki, do Francji około 21 tysięcy żołnierzy. We Francji było różnie. Oczywiście tam duży...
Ale w momencie takim szczytowym, największym, ile ta armia liczyła?
No, historycy też do końca nie mają takiej liczby. Mówi się, że 65 tysięcy, ktoś tam podaje 100, nie było 100, bo około 60 tysięcy. Tyle przyjechało do Polski. Oni jechali pociągami przez, no to były 3 miesiące bodajże, bo to pierwszy transport dojechał Wielkanoc 20 kwietnia roku 19.
Do Polski.
Do Polski, tak.
Bo mam taki obraz, mamy taki obraz, panie redaktorze, bodajże chyba z filmu Polonia Restituta, był taki film dosyć chyba dobry, pokazujący obiektywnie sprawę. I tam widzimy takie jakby zaślubiny tej armii, przysięgę. Był prezydent ówczesny Francji, był syn Adama Mickiewicza Władysław, były wręczane sztandary ufundowane przez...
We Francji. Przed miasta, nawet przed papieża Benedykta XV.
Czyli to był taki początek, był jednak akcent francuski, był bardzo mocny.
Mówię, był początek we Francji, ale największa akcja, najwięcej ochotników, największa grupa powstała w Ameryce.
Czyli Ameryka zasiliła.
Tak. Dość powiedzieć, że na początku roku 1918, bodajże w lutym, w armii polskiej we Francji, czyli w tej już tworzącej, którą jeszcze dowodził ten Francuz, ten właśnie generał Louis Marchand, było około 800 Polaków, żołnierzy pochodzących tutaj z naboru właśnie francuskiego, a prawie już 2000, którzy przypłynęli właśnie z tego obozu z Kanady, czy z Ameryki.
A środki materialne największe dał Ignacy Jan Paderewski, prawda?
Znaczy Paderewski pomagał.
Pomagał, ale był takim motorem.
W Ameryce. Oczywiście w Ameryce, tak. Francuzi utrzymywali to, Kanadyjczycy. W obozie tym Niagara on the Lake Kanadyjczycy w ogóle nie pobierali pieniędzy za prąd, od Polaków, za wodę, za inne rzeczy. Pomagali bardzo nam wtedy, po prostu byli zachwyceni Polakami, to byli bardzo kulturalni ludzie. Nawet jak organizowano dla tych żołnierzy tam w wolnym czasie jakieś spotkania po tańcówki, to przychodziły te Kanadyjki, w ogóle były szczęśliwi,
czyli
że
Polacy
mają,
mieli dobre, takie, dobre
bardzo dobrą opinię. Świetnie właśnie się zachowywali. Nawet tam jest do tej pory jest muzeum i polski cmentarz. Ten cmentarz jest zadbany. Tam są co roku uroczystości polskie, właśnie w tym Niagara on the Lake. Jest muzeum tej armii właśnie, to jest, ponieważ jak oni wrócili po pierwszej wojnie do Ameryki, ponieważ Piłsudski, mówię w skrócie Piłsudski, ale rząd polski niestety nie zachował się wobec nich bardzo dobrze. Oni zostali bez środków, bez żadnych zabezpieczeń, no po prostu wrócili tam jako inwalidzi, wielu rannych, chorych. Nie mieli żadnego zabezpieczenia, więc powołali takie Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej. Ono działa do dziś. W Cleveland od razu w roku 21 bodajże.
I do dzisiaj żyją potomkowie?
No potomkowie i kolejni rodziny, weterani II wojny. I tam w tym muzeum, które oni założyli w Nowym Jorku, jest to muzeum, które tam prowadzi pan taki doktor Lachowicz. Tam jest mnóstwo informacji, materiałów, zdjęć właśnie z całej tej błękitnej armii. Tylko z Ameryki, ale też właśnie z Syberii, z Francji, z innych jeszcze zakątków świata. I tam jest dużo dokumentów, które właśnie pokazują wielki patriotyzm Polaków, Polonii, wielkie zaangażowanie Paderewskiego, Sokołów, Związku Narodowego Polskiego, Związków Katolickich, no i oczywiście pomoc Kanadyjczyków, ponieważ jak mówię, Kanadyjczycy nam bardzo wtedy pomagali. Dość powiedzieć, że pani dziennikarka Elizabeth Escher, Kanadyjka, pierwsza chyba osoba oznaczona polskim orderem odrodzenia Polski z tą dewizą Polonia Restituta. Ona się tym cmentarzem właśnie, który założyła tam obok, jak, bo to był duży obóz, część ludzi umierało, część była epidemia. W związku z powyższym ona się tym cmentarzem opiekowała do końca jej życia. Teraz kto inny tam się opiekuje. To jest bardzo ładne miejsce. No, ta
pamięć
jest wielka.
Ale tu zróbmy kropkę, bo to jest już pewna współczesność. Panie redaktorze, jeszcze wróćmy do
przysięgi w Francji.
O przysięgi, tak.
Mówił, tak.
Tu legiony wychodzi tutaj.
Piłsudski jeszcze jest w Magdeburgu, jeszcze jest uwięziony. Jeszcze go
to jest ten moment. Tak.
Tak. Jest rok, robi się rok 18. Francuzi naprawdę potrzebują żołnierzy. Oni szukają tych żołnierzy wszędzie, w całym świecie. Dostają potworne lanie od Niemców. Naprawdę dość powiedzieć, że tak.
Czyli brak żołnierza u Francuzów
tak,
powoduje,
tak.
Że
oni szukają
pomocy wszystkich, tak.
Nawet i u Polaków płacą i tak dalej. Przecież te kampanie wielkie, na przykład to słynne, to chyba trwało.
Ja wiem tylko, że tak,
to,
a tu już legiony walczą, skończyły walki, jest ten przysięgowy, prawda, ten.
Znaczy w Polsce legiony się, gdyby powiem, że umownie skończyły.
Skończyły, tak.
Halle przechodzi z swoją drugą brygadą, którą dowodził Podrarańczą na stronę ukraińską, znaczy front, czyli jeden był na Ukrainie, później przebraniu przez Moskwę dostaje się, tam przy pomocy misji francuskiej, angielskiej, dostaje się do Murmańska.
Trwają dyskusje, czy ma powstać państwo polskie, to wiemy, ma powstać, to wiadomo, ale jakie?
W Murmańsku w maju okrętuje się, chodzi na statek, jedzie do, płynie do Szkocji, znajduje się w maju w Paryżu i nagle mówi się ten w Paryżu Dmowski, że pan generał nam spada jak w nieba. Bo my szukamy polskiego generała, dowódcy Armii Polskiej, którą tu tworzymy.
I wtedy z tą armią przyjechać do Polski.
Tak, no wtedy jeszcze nie było wiadomo, jak to będzie. Tak, to był, jak mówię, to był rok 18, maj, czerwiec. Dość powiedzieć, że w październiku, 6 października generał Haller dostał tam awans na generała dywizji. Złożył przysięgę, tak trochę na wzór Kościuszki. Są nawet takie zdjęcia, tu pewnie tam je pokażemy za chwilę, koło nas.
Będzie przegląd zdjęć, tak.
Tak, składa przysięgę. Te polskie oddziały są dekorowane sztandarami, które fundują miasta, 5 miast i Paryż i inne.
Bierz i tak dalej chyba.
Tak, nawet sztandar fundował, jak wspomniałem, papież Benedykt XV. Ta sława Polaków idzie, oni już walczą, już powstał pierwszy pułk. Na początku roku 18 wszedł do walki pierwszy pułk strzelców polskich. Później powstała dywizja. Także generał Haller, jak zaprzysięgał się, jak składał przysięgę, jak ta uroczystość miała miejsce 6 października 18 roku, to już wtedy była dywizja, pierwsza dywizja polska. Później stworzył drugą. Na początku 19 były 2 polskie dywizje. Dość powiedzieć, że Francuzi, no bo To był październik. Wojna się skończyła w listopadzie. Także oni walczyli oczywiście jeszcze. Nawet ta pierwsza dywizja, takie pułki pojechały na front, ale niestety dla nich, bo to żołnierze chcą zawsze walczyć.
No i dobrze, a mamy 11 listopada, co wtedy się dzieje?
11 listopada jest koniec wojny.
Armia Błękitna.
Piękna uroczystość. Generał Haller odbiera też defiladę z kilkoma najwyższymi generałami świata. Między innymi właśnie marszałek Foch, generał Hike z Anglii, z Ameryki, generał, mówił na niego Black Jack, słynny generał Pershing, Joseph Jack Pershing, jeden największy generał chyba świata.
A jego cześć potem sławne te pociski, prawda?
Tak. No, to takie ciekawostka, że adiutantem generała Pershinga był generał Patton. Późniejszy generał to jest słynny.
Sławny, tak.
I właśnie w tym szeregu tych 7 generałów właśnie stoi też generał Haller. Jest defilada wojsk, też idą Polacy właśnie w Paryżu, koniec wojny. No i nagle sytuacja, co zrobić z tą armią. I wtedy, jak wiemy, Komitet Narodowy Polski we Francji, któremu przewodził, który organizował Roman Dmowski, który był takim, no na tą armią oczywiście zawsze musi być, armia nie może być sama w sobie, bo wtedy jest to banda jakaś. Musi mieć jakieś polityczne zwierzchnictwo. Armia Polska ta we Francji, która ściągnęła właśnie tych Polaków z tego obozu, o którym mówimy, w Niagara-on-the-Lake, tą armię polską właśnie z Ameryki. Część ludzi przyjechało, przypłynęło z Brazylii, około chyba, no mówi się o 300 ochotnikach, mnóstwo żołnierzy wyciągnięto z obozów winieckich.
Ale to był symbol, prawda? Symbol.
Oni się szkolili,
zjednoczenia.
Francuzi im dawali kolejne obozy, bo to się rozrastało. Generał Haller prosił, żeby im dać kolejne nowe rzeczy, które idą do mobilizacji armii francuskiej, no bo wojna się skończyła. W związku z powyższym dostali czołgi, bodajże 120 czołgów. Oni wtedy to się nie nazywało czołgi. To jest taka polska nazwa, czołg, ponieważ to się czołgało.
Tak, powoli, tak
to powoli.
Tanki.
W związku z powyższym, tak, oni mówili tanki. Te czołgi Renault FT-17, one były, znaczy, na pewno były połowę krótsze miejsce od tych angielskich, ale...
Ale miały znaczenie dosyć mocne.
Bardzo, to była no, rewelacja i na polu bitwy.
To były Renault i Citroën?
Renault FT-17. Dostaliśmy samoloty. Dostaliśmy oczywiście artylerię, także byliśmy uzbrojeni znakomicie, parę tysięcy koni.
To nam się sprzedało w 20 roku, ale to już później.
I to wszystko Piłsudski, który o tym wiedział, który wychodzi 10 listopada z twierdzy Magdeburgu, wraca do Warszawy i nagle okazuje się, bo oczywiście Dmowski, Komitet Narodowy Polski, uważał, że armia polska to jest tam. I nasi sojusznicy, Amerykanie, Anglicy, Włosi i tak dalej, uważali, że rząd polski to jest ten właśnie ten Komitet Narodowy Polski. Tam jest jego armia i dalej ewentualnie trzeba to układać, tę politykę pod kątem właśnie tego Dmowskiego i tej armii, którą już wtedy od października dowodzi generał Haller. Natomiast w Polsce się pojawia marszałek Piłsudski, no wtedy jeszcze nie marszałek, ale brygadier, naczelnik państwa, który tworzy, już ma w zasadzie utworzoną trochę wojsko, ponieważ jak wiemy jeszcze z historii, to trochę może później powiemy w radiu szerzej, po tym kryzysie przysięgowym, po tym jak
tak dalej,
te legiony
tak.
Zostały zlikwidowane.
Została potężna, zmontowana, prawda?
Tak, nasi zaborcy, czyli Austriacy, utworzyli polski korps posiłkowy, w którym właśnie była ta druga brygada generała Hallera i tak dalej, to na południu powiedzmy, południowy wschód. Natomiast tutaj Niemcy, czy drugi okupant, czyli sojusznik państwa centralne, bo to Niemcy, Austro-Węgry, oni utworzyli z kolei polską siłę zbrojną, czyli tak zwany Polnische Wehrmacht. No i już w końcu października Polacy się zaczęli buntować, bo wiedzieli, że Niemcy dostają lanie we Francji, że im Amerykanie bardzo pomagają. Amerykanie przysłali bardzo wielki kontyngent, no niesamowicie duże siły. Niemcy już po prostu przegrywali, zaczęli się, no, podjawimy, kapitulowali.
Czyli rok 18.
Tak. W związku z powyższym ta polska siła zbrojna, która była na terenie Królestwa Polskiego, ona się zaczęła przeradać w Wojsko Polskie. Generał gubernator w Warszawie, Niemiec, nie godził się na to, absolutnie był przeciwko temu, ale w zasadzie nie miał nic do gadania. Polacy byli już tak pewni siebie, tak silni i wiedzieli, że jest za nimi, że Niemcy przegrają, już w zasadzie przegrywają wojnę, że po naszej stronie jest Francja, Ameryka, a może Anglia. W związku z powyższym utworzyli to Wojsko Polskie, jeszcze też się nie nazywało Wojsko Polskie. I Piłsudski przyjeżdża właśnie do Warszawy 10 listopada, dostaje zwierzchnictwo nad wojskiem i już ma w zasadzie pozaczął zalążek armii.
Dostaje armia i państwo, powoli.
Wracają te oddziały z Rosji i także mamy tutaj, jak mówiłem, te 3 armie na początku roku 19, bo właśnie tutaj ta nasza, która się tworzy, granice płoną. Po prostu Piłsudski był przerażony, ponieważ wszędzie, na wschodzie, na południu, na zachodzie, na północy, w zasadzie wszędzie Polska miała sytuację bardzo trudną, bardzo jak gdyby...
Musiała bronić,
tak, pilnować, dlatego też ta błękitna armia, nawet były zapisy, jakie tam w tych traktatach, że ona nie może na przykład z Ukraińcami walczyć o Lwów, ale walczyła oczywiście, że nie może tam wspierać tam Śląska, czyli bo była przerzucana przez Piłsudskiego.
Czyli ta armia cały czas dochodziła do Polski, dojeżdżała, prawda?
Znaczy nie, przyjechała właśnie w tym kwietniu, to było kwiecień, maj, czerwiec w roku 19.
Tak.
spotkanie Piłsudskiego i generała Hallera od razu ustaliło, co mają robić. Ta armia została przerzucona na południe, czyli na front ukraiński, no bo tam tutaj ta Małopolska
wtedy był ranny,
wyzwoliła, przegoniła Ukraińców.
Haller, czy wcześniej był ranny?
Proszę?
Wiem, że był bardzo mocno ranny nogę. Tam
generał Haller no, miał nawet taką kontuzję, która chyba przez pół roku go wykluczyła. To jeszcze było w czasach legionowych. To bodajże 15 rok. On jechał samochodem, nawet nie wiem, Sikorski, miał wypadek samochodowy. Ten samochód...
Wiem, że tam no, nowoczesna medycyna mu pomogła, ale to zostawiamy.
On, nogę później kruszą niestety. On, nawet widzimy na zdjęciach, na filmach, że on chodzi z laseczką i po prostu utyka, tak. Ponieważ tę nogę mu złożono w Częstochowie w szpitalu, ale do końca życia niestety
odczuwał. Tak.
Odczuwał,
ale że... tu mamy 19 rok i teraz tak. Rodzi się państwo polskie, już się narodziło.
No, no już okrzepło trochę,
wojna,
ale wojna polsko-ukraińska na południu. Tam walczy właśnie ta armia Błękitna Hallera, która już wtedy powiedzmy już Piłsudski jak gdyby wciela do wojska polskiego. Jak mówię, jest to zjednoczenie.
A jak wyglądała taka podległość? Czy no, Józef Piłsudski dawał odczuć Hallerowi, że no, jednak tak. On jest głównym wodzem? Nie znaczy, było dyskusji.
Haller był trochę takim megalomanem, muszę powiedzieć. Był to faktycznie
no może miał ambicje.
Wielki Polak, absolutnie tak. Dowódca. Natomiast może ponieważ w radiu przeczytam opinię Piłsudskiego, bo Piłsudski miał do ludzi no, nosa, jak się mówi kolokwialnie. On faktycznie doskonale ludzi oceniał, opiniował. I też
ja wiem, ale ich relacje... No,
natomiast mówi, jak przyjechał...
Panie generale, mówili sobie, czy
oczywiście,
na
Piłsudski tam... nawet awansował, gdzie na generała broni.
Pierwszego stopnia.
Oczywiście. Tak. W związku z powyższym, jak Piłsudski był, bo to był rok, jak mówiłem, 19, czyli wyzwalamy Wilno, tam to mówiliśmy poprzednio.
No i wojna polsko-sowiecka, która się skończyła
tak,
potem.
Piłsudski był w tym kwietniu w roku właśnie 19 w Wilnie, kiedy Haller dojeżdżał pociągiem do Warszawy, bo te pociągi wjechały właśnie, ten pierwszy pociąg sztabowy, którym jechał generał Haller, właśnie jechał tam przez Leszno, tam później Ostrów, Łódź, do Warszawy. Do Warszawy dojechał 21 kwietnia roku 19. Wtedy w imieniu marszałka, wtedy jeszcze nie, marszałka w imieniu Piłsudskiego wita generała Hallera na dworcu wiedeńskim, obecny, no, tereny obecnego dworca Warszawa Śródmieście. Marszałek Sejmu, wita go też minister spraw wewnętrznych, czyli późniejszy prezydent Wojciechowski. Jest piękna rzecz, jakaś parada. Piłsudski wraca bodajże po kilku dniach z Wilna, 29. przyjeżdża na dworzec wileński pociągiem i wtedy Haller jedzie na... Nawet jest taki film właśnie o Błękitnej Armii, godzinny, gdzie jest takie trochę głupio powiedziane, że spotkali się na dworcu. No, to nie było tak, że Piłsudski przyjechał z Wilna, a Haller gdzieś tam, nie wiem, powiedzmy z Grójca, o, pan marszałek...
Ja podjadę na
ten, jak to spotkanie. Przyjął, tak. Absolutnie nie, bo
to
po prostu
takie pokazanie,
generał Haller tak. Pojechał, żeby przywitać się właśnie z Piłsudskim. Powitanie było bardzo suche. Piłsudski oczywiście podał mu rękę, powiedział witam pana generała i odszedł.
I te relacje były suche do końca już potem.
Nie. Wtedy się Haller totalnie wkurzył, ale za chwilę dostał przez posłańca informację, że ma się wstawić u Piłsudskiego wieczorem w jego tym. I Piłsudski powiedział, panie generale, to była polityka na dworcu. Polityka. Aha. Teraz mówimy o sprawach zasadniczych. Po prostu on nie mógł pokazać wobec wojska, że tutaj, że tam się jakoś...
Tak, tak, podwładność jakaś pewna.
Tak, korzy. Oczywiście spotkanie na przykład, jak Haller jechał przez Ostrów, spotkanie z generałem Dobromuśnickim, który był no, też dowódcą
Armia
swoim.
Armia Poznańska.
Armii Wielkopolskiej,
Wielkopolska.
Tak.
Ale panie...
Był równorzędni może, ale tutaj Piłsudski...
Bo był... szeroko idziemy, ale proszę mi zaprzeczyć, na pewno pan mi zaprzeczy, bo sprawa potem zaślubin z morzem i tak dalej. Wiemy, że tu traktat wersalski, jeszcze są obrady w Paryżu, poci się pan Dmowski i
no, my
tak
walczymy
dalej.
Tutaj tak o granicę.
Walczymy.
Na
Natomiast
powstanie.
Czy to jest prawda, że Józef Piłsudski to jakby sobie odpuścił Śląsk?
Nie.
I poznańskie, wielkopolskie, tylko skupienie,
nie.
Bo tak się nieraz zarzuca, że on tylko parł na wschód, on tylko marzył o
nie.
Wilno, Lwów i tak dalej. Nie?
Żeby... Nie, oczywiście, że nie.
Piłsudski... Ale cały czas było jednak tutaj podtrzymywanie na Śląsku.
Gdyby tak było,
powstań,
to by
tak
nie
dalej.
Skierował armii, powiedzmy, armii Hallera wtedy, bo to był front południowo-wschodni, bo on wtedy Haller po przyjeździe do Polski już nie był dowódcą armii polskiej, tylko wtedy był dowódcą frontu.
Tam frontu, Piłsudski... bo armia bo tak. Musi być jedna.
W roku,
być...
tutaj właśnie 20, jak teraz mamy rocznicę, jak przyjeżdżał Haller z wojskiem, żeby obejmować tutaj, powiedzmy, rządy i tak dalej, robić porządki po Niemcach, to był wtedy dowódcą frontu Pomorze. Czy Piłsudski, gdyby Piłsudski w tym maju roku...
Ale te zaślubiny nie były takie z pompą.
Ale jeszcze skończę to, że właśnie, że Piłsudski go najpierw skierował na Małopolskę, żeby tam Ukraińcami zrobić porządek, po czym go kieruje na Śląsk, żeby blokować Niemców, żeby tam Niemcy nie zajęli Śląska. Czyli absolutnie Piłsudski myślał o tym, co zrobić, jak wykorzystać te siły.
Polska była jak najszersza.
Oczywiście. I Haller wykonywał te polecenia znakomicie. Nawet może trochę tutaj ku niezadowoleniu pana Romana Dmowskiego. Ale Haller rozumiał, że gdyby, że jest jeden wódz, zresztą powiedział o tym później, taki rozkaz wydał, że jest jeden wódz i zgodził się tak, oddał się pod pełne, gdyby dowództwo Piłsudskiego.
Bo przeskoczmy dalej, panie dyrektorze. Tu są, zaślubiny są 10.
My czekaliśmy na te traktaty wersalskie, ustalenia. Tak. I nagle się okazuje, że możemy, powiedzmy, zajmować Pomorze, poszczególne miasta, czy Grudziądz. W Grudziądzu były świetne uroczystości. Tutaj Haller był w Grudziądzu wiele razy. Nawet mieszkał koło Grudziądza. Miał tam taki mająteczek, powiedzmy.
Bohemna, tak.
Tak, ale to przyszedł czas, żeby właśnie zajmować już Pomorze, czyli, znaczy, przepraszam, ten wybrzeże. W związku z powyższym 10 lutego 1920 roku Halle przyjeżdża uroczyście. To już znamy z historii. Dokonuje tych zaślubin polskich z Morzem. Później wsiada na taką łajbę pod polską Maderą. To była taki kuter, powiedzmy, mały jakiegoś rybaka i przepłynął właśnie z Pucka na Hel. Faktycznie z tyłu tam ktoś trzymał tą naszą banderę, czyli taką flagę po prostu polską. Ale faktycznie pierwsza, jak ktoś mu pisał, pierwszy wypłynął tutaj generał Haller, czyli pierwszy polski kuter na polskie morze i tak dalej.
Ale potem jeszcze jest Bitwa Warszawska. Wiadomo, że tak samo generał Haller bierze udział.
No, generał Haller, muszę powiedzieć, że nie był taki, nawet mówił, że to pójście na Kijów, w ogóle ta wojna z Rosją, to jest taka prewencyjna, że Piłsudski chce ktoś jak gdyby załatwić, czyli wywalczyć. To nie była wojna prewencyjna, to Rosjanie na nas napadali.
Oczywiście. Ale potem dołącza się całkowicie jako...
Ono gdyby zostało trochę odsunięty, natomiast nawet sam też już nie chciał dalej tutaj brać w tym udziału. I pod koniec właśnie czerwca jest wezwany do sztabu, Warszawy. Tak. Dostaje właśnie od Piłsudskiego. Znaczy, to jest trochę ta właśnie ta megalomania, ponieważ niektórzy ludzie piszą, nawet w historycy różnych książkach czy tam artykułach, że Haller nie chciał się zgodzić na to, żeby objąć dowództwo Armii Ochotniczej. No bo trzeba było faktycznie stawić czoło bolszewikom. Ta armia szła czerwona, te oddziały Budionnego i tak dalej. W związku z tym Piłsudski i cały ten nasz wszyscy dowódcy stwierdzili, że należy tworzyć Armię Ochotniczą. I stworzono tą armię. Natomiast Weygał, francuski z kolei generał, powiedział Hallerowi, że to on powiedział marszałkowi Piłsudskiemu, żeby właśnie zrobić Hallera właśnie tym szefem, właśnie tym dowódcą, on był inspektorem tej Armii Ochotniczej. I faktycznie jest inspektorem, jest dowódcą frontu północno-wschodniego, ma kilka armii, no i broni Warszawy, czyli istotnie w tej bitwie warszawskiej, ale jak tak się czyta na przykład po wojnie Hallerczycy mieli związek Hallerczyków, założyli to. Nawet do dziś tam jeszcze istnieją różne grupy, które to kultywują. I jak się czyta te ich czasopisma, mieli biuletyny tam, swoje gazetki, to tam nawet jest tak, że to Haller obronił Warszawę, to jego dzięki jemu wielkiej tam sprytowi w ogóle i temu zmysłowi wojskowemu ta Warszawa została ocalona. No, Haller był podległy szefowi sztabu, którym był generał Rozwadowski, którego też szanował. Rozkazy wydawał Piłsudski. Także w istocie brał udział.
No, ale mi chodziło o to,
mamy szacunek, ale to nie było tak, jak ten właśnie, że tutaj Haller to jest ten może opatrznościowy. Oczywiście mówili, wszyscy pisali, znaczy nie Piłsudczycy, błękitny generał. Tak się mówiło, że właśnie o Hallerze błękitny generał.
On ten mundur do końca zachował.
Tak, do końca, tak. Zresztą on w tym mundurze chodził. Nawet chodził w dwóch mundurach i nawet czasami to w trzech, bo jak widziałem w Ameryce na zdjęciach, jak tam jeździł, był cztery razy.
Zielonym też takim.
Tak, to czasami nawet miał jakąś czapkę z tymi podwójnymi odokami francuskimi i tutaj miał jakąś polską kurtkę, no dziwacznie. Ale istotnie miał mundur i polski, ale jak jeździł na przykład do tych swoich podkomendnych, do tej dawnej weteranów armii, to zakładał mundur do błękitnej armii. Tak.
Bo panie dyrektorze, dokończmy temat tej armii. Jakie były jej losy? Została potem wchłonięta przez Wojsko Polskie.
Piłsudski wydał odpowiedni rozkaz, że wchodzi w skład Wojska Polskiego. W październiku roku 19 odbyło się tak zwane zjednoczenie wojska. To była piękna uroczystość w Krakowie. mnóstwo dostojników, oczywiście list od papieża i biskupi, arcybiskupi, mszę świętą na Wawelu odprawiał jego ekscelencja wtedy ksiądz biskup Adamsa, książę Adamsa Piecha. Był tam Haller, był dobór Muśnicki, był Piłsudski, czyli tych trzech powiedzmy dowódców największych wtedy już no jednej armii, ale tych, które tworzyły ten trzon. No i no, Hallerczycy, którzy się trzymali razem, po prostu byli fragmentami Wojska Polskiego, po szczególnych pułkach, dywizjach, tworzyli po prostu jedną armię.
Mamy jasność. Połączono potem armię, Cud nad Wisłą, też wkład Armii Błękitnej, ale wcześniej właśnie tutaj ten akcent, dołączenie Pomorza Zachodniego i tutaj Pomorza.
Tak, to spadło bardzo elegancko, bardzo to właśnie na barki Hallera. On tutaj organizował sądownictwo, władzę, on tutaj przyjeżdżał. Był w Toruniu, był w Bydgoszczy, był w Grudziądzu.
Oddelegowany do tych...
Tak, no to dostał taki rozkaz po prostu.
Kujaw i Pomorza, tak?
Od Piłsudskiego i zajmował to bardzo elegancko. Pisał rozkazy, odezwy. Zresztą...
Ale takie był taki mały zarzut. No, zaślubiny Polski z morzem 10 lutego. Był tam jeszcze wtedy minister Wojciechowski, prawda? Generał Haller. Nie było takiej oprawy... No, żeby Warszawa bardziej była reprezentowana. Brakowało.
Znaczy Warszawy, czyli chodzi o...
Marszałka. Czy... No, wtedy marszałek miał wojnę na głowie polsko-sowiecką.
Znaczy, jak mówię, te granice cały czas płonęły. Ta wojna bolszewicka, no to, ukraińska tak, jeszcze no 20 na południu.
Rok, 20 rok lutego.
No tak, ale 20 rok to jeszcze będziesz tutaj, to jest wojna bolszewicka, polsko-radziecka. Także Piłsudski nie mógł być wszędzie. Ale widocznie stwierdził, że tutaj generał Haller sobie z tym doskonale poradzi.
Wiesz, że pan redaktor tutaj marszałka...
To warto powiedzieć, że oni wtedy jechali pociągiem chyba jechały przez Tczew. Niemcy tak łatwo nie oddawali tego Pomorza. To się mówi, że nie było tam jakichś walk. Oczywiście nie było większych walk, ale były jakieś strzały. Były na przykład sytuacje takie, że w Tczewie wrzucili jakąś bombę do pociągu, myśląc, że w tym właśnie wagonie jedzie Haller. Zabili, bo to Niemcy, tam jakaś mniejszość, zabili swoich obywateli, bo w tym pociągu, w tym wagonie jechali Niemcy, jacyś podróżni. Także zabili swoich obywateli, ale istotnie taka sytuacja była.
Ale jeszcze wróćmy do tego, że cały czas jednak tutaj to jest owoc tutaj traktatu wersalskiego, to znaczy mocnej akcji polskiej, tutaj Dmowski. Roman Dmowski, tam jeszcze...
Sytuacji, prawda, tak.
Paderewski. I tak przyjazna Francja, Anglia nie za bardzo. Lloyd George
Anglia nie za bardzo.
Lloyd George powiedział, że się Pomorze należy jak małpie brzytwa. Coś
tak,
takiego.
Ale nawet sytuacja właśnie, jeszcze jak wrócimy do tej błękitnej armii, tej armii polskiej we Francji, która przygotowuje się do wyjazdu, bo już istotnie Piłsudski nalega od jesieni cały czas, żeby ta armia wróciła do Polski. Rozmawia z Dmowskim, wysyła emisariuszy i tak dalej. Paderewski załatwia sprawy ważne, tam polityczne. I wtedy właśnie w SPA jest taka konferencja i wtedy Francuzi absolutnie powiedzieli, że nie wolno dopuścić, żeby polska armia płynęła z Francji do Gdańska. Bo wtedy zajmie Gdańsk i ten Gdańsk wróci do Polski i już nie odzyskają go Niemcy. A tylko jakby tam dziwnie zależało, żeby jednak Polacy tego Gdańska nie mieli.
Jednak Gdańsk był takim punktem uwagi dla wszystkich.
Dlatego Francuzi wtedy powiedzieli, że istotnie możemy się zgodzić na parę wariantów. Że jeżeli nie do Gdańska, to ta armia błękitna jest przewożona w okolice Szczecina, powiedzmy pociągami na południe przez Poznań, albo pociągami przez Niemcy, jak się stało, później Leszno, Ostrów, Łódź do Warszawy. Ale jeżeli się jakikolwiek wydarzy incydent poważny na trasie przejazdu przez Niemcy, to wtedy od razu puszczamy armię statkami do Gdańska. I Anglicy się przerazili, Niemcy też. To Niemcy pilnowali, jak przejeżdżały te transporty właśnie przez Niemcy, torów pilnowali, nawet wysadzili czasem jakiś wiadukt, ale to później szybko naprawiali. To im zależało na tym, żeby ta armia przejechała właśnie przez ich terytorium do Polski, a żeby broń Boże przypłynęła do Gdańska, bo wtedy naprawdę byśmy zajęli ten Gdańsk i to nie wiem, czy to nie był błąd, że się tutaj się nie, no ale chyba nie mieliśmy
była,
wyjścia.
Była okazja, ale jednak było wielkie napięcie.
Znaczy okazja może była, ale niestety tutaj
traktatowe
nie byliśmy takiej siły, tak. Nawet była taka sytuacja, że Niemcy okradli jeden chyba z wagonów w pociągu, to była straszna bieda, okradli żywność, jakieś tam ziemniaki, pieczywo i tak dalej. W związku z tym, ponieważ W każdym pociągu byli oficerowie francuscy, którzy pilnowali tych transportów, którzy raportowali do Francji, czy jest porządek, pilnowali Niemców, żeby nie było żadnych zajść.
Taka rozjemcza, prawda? To
tak,
wtedy...
tak. W związku z nawet de Gaulle w takim pociągu był, jechał jako właśnie ten oficer.
Jako pułkownik czy porucznik.
Tak, w związku z powyższym zatrzymano pociąg, powiedziano, że jak się nie znajdą ta żywność, tak, to właśnie będzie restrykcja i bardzo szybko się znalazły te... Tak. Oczywiście Niemcy wygrażali Polakom tam...
Niebieska armia. Panie redaktorze, skorzystajmy...
Błękitna armia, tak.
Błękitna, niebieska. Błękitna armia, bo błękit... Zaślubiny Polski z morzem, symbol przepiękny.
Piękna.
Wyglądało tak, że został dobrze... opisany jest, że sztandar, prawda, polski...
Tak.
Zanurzony.
Sygnet.
Sygnet rzucony do Bałtyku. Nie wiem, czy potem wyłowiony, czy jak to...
Kaszubi mówili, że tam, gdzie popłynie, tam, gdzie go wyłowimy, na zachodzie, tam Polska będzie granica. No, taka jest legenda, że tam...
Ale to było piękne.
Popłynął daleko, gdzieś tam na zachód, za Łeby, za te, ale to no, takie legendy.
No i to był taki mocny akcent, że jednak pomoże chociaż...
Mały... dostęp.
Mały dostęp, ale był. Ale
siła był. Nasza, był Puck, no bo to jedyny polski port wtedy, malutki.
A potem wspaniała powstała ale Gdynia, tak, to już później, 20-lecie międzywojenne.
Wielka, tak, wielka rzecz, no też właśnie tych polskich żonów, te 20-lecia budowa portu w Gdyni.
Wspaniały pomysł.
Kwiatkowski, tak, minister, generał Haller.
Jaka siła wtedy, prawda, uderzenia.
Marynarka wojenna, tak. Naprawdę to zrobiliśmy, to nie był niesamowity postęp, że Polacy wybudowali port w Gdyni, nie patrzą na Gdańsk.
Tak, że pan przywiózł też zdjęcia. Może teraz omówmy szybciutko, chociaż jesteśmy też w radiu, ale dla telewizów...
Możemy obejrzeć te zdjęcia z właśnie tego obozu Kościuszko.
Popatrzmy teraz.
Do tej armii, tak.
Prosimy,
ja mogę komentować,
tutaj.
Ale też prosimy, żeby ludzie ewentualnie, tak, którzy nas oglądają, słuchają.
Ale widzimy
też
te zdjęcia. Panie redaktorze, troszkę powiększmy może. Co to jest? Tak szybciutko, żeby opisać.
To jest zdjęcie obozu w Niagara on the Lake, tam gdzie Polacy, tak, się szkolili. Oni budowali tam własnym wysiłkiem namioty oczywiście, budowali też takie drewniane baraki. No,
to, co pan opisywał, tam, tak.
Tak, tam, to mówiłem. Szkolili się tam dwa lata. Także...
Pierwsze koszary, może
powiedzieć. Tak, tak, to teren po dawnym forcie kanadyjskim, ale to właśnie
bo
to
do dzisiaj Polonia.
Obóz Niagara on the Lake.
Następne szybciutko, jeśli można. O, tak samo
to też, to
żołnierze.
Też właśnie tutaj ta Polska, ci polscy ochotnicy, Polonia właśnie z Ameryki. Oczywiście były punkty werbunkowe w kilkudziesięciu miastach, oni się zgłaszali, byli zapisywani. Taka ciekawostka, nawet się zgłosił Indianin plemienia Siuksów. Nazywał się, o, na tyle baraków tutaj mamy też właśnie tych naszych...
A to był jaki Indianin polsko-amerykański?
Nie, Indianin z plemienia Siuksu. Tak. On się nazywał Jack Willibrow.
Jak winy tu.
Do punktu, tak, werbunkowego i pytają go się, czy wie w ogóle, to
co
jest.
Chodzi. Tak.
On mówi, tak, widzi obóz Kościuszko, polska armia, on chce walczyć za Polskę, ponieważ on zna dzieje Kościuszki, jest mu tak wdzięczny, w ogóle ma tyle do Kościuszki atencji, że bronił też właśnie Indian, że on chce walczyć za Polskę. I przyjęli go, przeszkolił się. Niestety zginął w Szampanie, czyli w tych pierwszych walkach we Francji. Tam mieliśmy zdjęcie, gdzie widzieliśmy bodajże panią Helenę Paderewską. Mhm. Właśnie mówiłem o tej pani Asher, ale tam były trzy takie kobiety w tej Kanadzie. Tu właśnie są te panie z korpusu, z Sokolica, one wywodziły się głównie z tego towarzystwa
Sokołów. Tak.
Sokołów. Jeździła do nich właśnie pani Helena Paderewska, pomagała im. Czyli to była pani ta Agnieszka Wisła, Elizabeth Asher, ta Kanadyjka i pani Paderewska. To właśnie zdjęcie tych polskich pań, które
dalej,
wspierały, tak, organizowały punkty sanitarne, pieniądze, słodycze, no różne takie rzeczy, które tu, są tu, potrzebne.
Tu
mamy
armia
tak,
i
księdza,
pasterz, tak?
Kapelana z oficerami, oni mają takie laseczki oficerskie, nie są, broń Boże, inwalidami.
Tak, taka była moda wtedy.
Atrybut, tak.
Każdy kawaler miał laskę taką, prawda? Żeby...
Tak, atrybut tego kanadyjskiego dowódcy. Tu też pani Agnieszka Wisła z polskimi właśnie oficerami w tym obozie. W Kanadzie, obóz Kościuszko.
Dalej jesteśmy w Kanadzie.
Tak. To są zdjęcia z archiwum weteranów Armii Polskiej
Stanów
Zjednoczonych. Tutaj mamy rzeźników, masarnia, czyli tak. No bo wykarmić taką armię poszczególne, bo tam to trwało około 2-3 miesięcy przeszkolenie. Po czym ja mówię pociągami do Nowego Jorku czy jakiegoś innego portu na statki
do Francji.
Tu panowie
mają noże w rękach, steki szykują.
Panowie, tak, szykują jakieś steki, żeby na obiad. Tutaj
i widzimy już
widzimy, że jakoś ta armia tak ze sztandarem polskim
orzeł
idzie
biały.
Na pewnie Kenara, na pociąg, tak. Będzie od dalej przetransportowana
to tutaj,
do Francji.
To przełożone takie, to są były pontony? Nie, czy...
nie, to koce.
Koce,
tak.
Koce żołnierskie.
Dobrze. Tutaj mamy jeszcze wtedy Białego Orła na czerwonym tle, ponieważ jak zobaczymy na dalszym zdjęciu, no wtedy jeszcze nie było flagi biało-czerwonej. O, tutaj widzimy piękne zdjęcie, taka karta z tej polskiej armii, obóz armii polskiej i właśnie są cztery flagi. Oczywiście amerykańska,
polska,
francuska i kanadyjska. Ale polska to właśnie jest na pośrodku, druga po prawej stronie, to jest
najbliżej francuskiej,
czerwona, tak, z białym orłem. No bo to był rok, jak mówiłem, 17, początek tego obozu, październik 1917.
Czyli powiedzmy, no jednak ta Polonia była wtedy bardzo, bardzo,
bardzo silna. Oni zebrali, jakby tak na dzisiejsze pieniądze liczyć, to zebrali prawie 800 milionów dolarów. Przeliczają. To był naprawdę wielki zryw. Pieniądze zbierała też pani Pola Negri, aktorka. Zbierała Sebri Kochańska.
Kariera bardzo religijna zresztą.
Tak. Zresztą
panowała Hollywood.
Jeszcze wspomnę. Tak. To nawet będzie chyba...
Pochodząca z Pomorza tutaj niedaleko.
No, ziemi Dobrzyńskiej. A Polonia Chałupiec się nazywała w domu, tak.
Tak jest, ale to ziemia Dobrzyńska to jest Pomorze?
No może Kujawy. Włocławek, tak, Kujawy. O, to jest właśnie zdjęcie pani Poli Negri
z
generałem Hallerem. To jest bodajże pierwsza podróż generała Hallera do Ameryki. To jest rok 1923.
I ta sławna brudka, wąs,
tak,
francuski.
No tak. Tu ma mundur, jak widzimy, polski. Wtedy odwiedził, to chyba trwała kilka miesięcy ta podróż. Wtedy był w Los Angeles, San Francisco. No i właśnie zaprosiła go pani
Apolonia
Chałupiec, no, czyli wtedy Pola Negri. No, największa aktorka filmowa kina niemego, światowa. To jest naprawdę pochylenie Modrzejewskiej, która była największą gwiazdą teatralną, dramatyczną. No, ale Modrzejewska zmarła na początku wieku XX. To właśnie...
Został jej syn tam, potem konstruktor i tak dalej.
Inżynier.
Jeżeli są zdjęcia,
to Pola Negri właśnie to była największą gwiazdą kina światowego. Polka. Pola Negri.
Valentino, te role pamiętam i tak dalej.
Zmarł. Niestety nie udało się to małżeństwo, ponieważ oni mieli się pobrać, ale Rudo Valentino
zmarł wcześniej. Tak.
Są takie zdjęcia, jak ona rozpacza faktycznie. To jest inna sprawa, ale Pola Negri była bardzo patriotycznie, pozytywnie do Polski.
Polskiego w Los Angeles.
Tak.
Sławnego tam i tam jeszcze
jest wymuchowała właśnie Polaków, pieniądze zbierała, przekazywała.
Panie redaktorze, bo będziemy mieć więcej czasu w radiu, więc korzystamy, że będziemy też rozmawiać. Pytania do pana tutaj jako do specjalisty, pasjonata, bo widać, że tutaj mógłby pan opowiadać godzinami o tych szczegółach, o tych takich, prawda...
Ale jeżeli chodzi o
pozwolę, ale może telefony zobaczmy już, drodzy państwo, do telewizorów mówimy. Ja jeszcze powiem teraz przez do radia, dobrze? 56 657 00 11, 56 657 00 12, zagranica mile widziana 048 56 657 00 13 i dalej 56 657 00 14. Już za chwilę czekamy. Bardzo proszę, panie doktorze.
Ja chciałem powiedzieć, że państwo, słuchacze czy telewizowie, możecie dowiedzieć się dużo na temat Błękitnej Armii z wystaw, które właśnie my, jako Fundacja Kultury i Biznesu z Łodzi organizuje teraz w różnych miastach Polski. To jest wystawa pani Anity Maksymowicz, to jest pani doktor.
Może zawita do nas, tutaj do Torunia.
Bardzo chętnie tutaj przyjedziemy.
Do wyższej
szkoły. Ta wystawa to jest 120 pięknych obiektów. To są zdjęcia. Mamy tutaj, jest pokazana. O, teraz właśnie, jeżeli by mógł nam pan pokazać, pan realizator, powiększyć zdjęcie, bo to jest, teraz ta wystawa jest zakopana przed 2 miesiące, ale była otwarta na początku marca w roku 2019 w Łodzi. To jest zdjęcie właśnie z Łodzi.
Ustalimy,
widzimy tam panią minister Annę Marię Anders, która była na otwarciu. To było w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. Tam jest właśnie autorka druga.
Wtedy jeszcze nie była ambasadorem.
Nie. Wtedy jeszcze była ministrem kombatantów. Tak. I tutaj była, bardzo nas to ucieszyło. Jest tam też pan Leotowi Lachowicz, ten w czapce obok tego plakatu z Nowego Jorku. To jest ten archiwista i ten, który ma to archiwum tych zdjęć, które nam udostępnia. Pani Dorota Maksymowicz, Anita Maksymowicz. Jest to otwarcie w Bule w marcu 2019 roku. Później ta wystawa pojechała do Piotrkowa, później do Kielc, później pojechała do Łeby, dwa miesiące nad morzem. Tam zapraszaliśmy turystów, później była w Lublinie. Dalsze zdjęcie będzie chyba z Lublina. W Lublinie była w październiku, natomiast od listopada, czy właśnie to...
Jest w Zakopanem.
w początku października do końca grudnia była 3 miesiące na Koptu Kościuszki w Krakowie, a teraz styczeń, luty jest w Zakopanem, na Krupówkach, w sali teatralnej przy kościele Świętej Rodziny. To jest Krupówki 1, proszę ją tam oglądać.
Na początku Krupówek, tak jest.
Tak.
Dobry pomysł, bo
to jest właśnie, chodźcie zobaczyć zdjęcie z wystawy, to widać te blejtramy, te zdjęcia z wystawy w Lublinie. Tu są widoczni goście, którzy byli z całego świata, bo wtedy był taki zjazd polskich archiwów i muzeów w Lublinie. To był ten zjazd historyków. My tam pokazywaliśmy tę wystawę we wrześniu, właśnie w Lublinie.
Piękna inicjatywa. I to jeszcze o tym powiem.
Tam jest dużo fundacji, informacji, które właśnie można sobie uzupełnić. To jest zdjęcie właśnie Zakopanego. Tam jest pani Anita Maksymowicz, chyba po prawo bodajże burmistrz Zakopanego, pan Piotr Bąk. Też patriota. Nawet zabrał głos na tej wystawie, na otwarciu.
Czy teraz jest inny burmistrz? Jest,
przepraszam, nie burmistrz, starosta.
Starosta.
Przepraszam, tak, pan starosta.
Burmistrzem jest pan.
Starosta, tak. Piotr Bąk, który mówił, że jego dziadek właśnie był też w tej armii.
No właśnie, my czekamy na telefony od wnuków, prawnuków
armii. Ktoś to może uzupełni naszą tutaj.
Szczególnie za oceanem,
informację. Ktoś to ma jakąś wiedzę, czy może doświadczenie, może jakieś zdjęcia rodzinne, czy informacje na temat.
Mamy telefony. Czekamy już. Bardzo prosimy, słuchamy. Kto jest z nami?
Halo?
Tak, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Mówi Irena z Pomniechówka.
Pan
ja
Irena.
Dlatego chętnie wysłuchałam tę rozmowę, ponieważ mój tatuś był żołnierzem Piłsudskiego, a właściwie to z generałem Hallerem. Wyzwalał w Warszawie w 20 roku. Wędrował, a skąd te wiadomości wiem, bo tatuś mój najpierw był jako pod zaborem niemieckim, dostał się do, walczył pod Verdun we Francji i potem po powrocie, ja nie umiem tak jak historycy wszystkiego powiedzieć, bo ja już mam prawie 80 lat, ale wszystko to pamiętam, jak opowiadam, kim był. Był wachmistrzem i do Warszawy, po powrocie do Polski, z generałem Hallerem, wyzwalając Pomniechówek, gdzie mieszkam, walczył w cudzie nad Wisłą w Warszawie, wyzwalając Warszawę. Zawsze nam to opowiadał. Był, gdy odjeżdżali tutaj na wojnę do Warszawy, wyzwalać Warszawę, to sam marszałek Piłsudski, który był dla mojego taty wielkim człowiekiem, to mówił, że Piłsudski ich błogosławił. Naprzód dzieci z wami Bóg. Tatuś jechał na koniku, bo był kawalerzystą ułanem. I co jeszcze mogę powiedzieć? I był potem, jak dalej było wszystko,
kapitan?
Tylko
nie.
Tyle wiem, bo ja miałam 15 lat, jak
kapitan
tatuś zmarł, ale opowiadał nam wciąż piosenki, śpiewał i płakał. I był odznaczany przez samego marszałka Piłsudskiego. Miał krzyż Virtuti Militari, jakiś tam odrodzenia Polski, waleczny. I to przechowywane było, bo tatoś był później gajowym w Pomniechówku.
No tak, Pomniechówek Dolny, Górny.
Tam na tej gajówce.
Pani Irena, a możemy nazwisko? A nazwisko?
Cieszył się, że może doczeka wolności, ale tej wolności nigdy nie doczekał, bo potem ustrój, wiadomo jaki był, w 55 roku tatuś zmarł, a te wszystkie odznaczenia, nie wiadomo, czy KBW ukradło, wykradli, bo oni dom przewalali cały i w ogóle KBW. Portret był taty mojego w mundurze wachmistrza i z mamą przebili ten portret, także ja
to
nie
banda,
mam
banda była.
Wiadomości.
A pani Ireno, jakie nazwisko? Pani Ireno, halo?
Powiedzieć. Był żołnierzem, legionistą. Najpierw walczył pod Verdun, pewnie zabrany jako żołnierz. Wiadomo, że to niewola. A urodził się w Mogilnie. Mogilno to jest tutaj, należało to do województwa pewnie poznańskiego, bo był, zawsze mówił, że był powstańcem
wielkopolskim. Rozumiemy. Pani Ireno, a możemy nazwisko poznać jeszcze? Pani Ireno, halo, halo. Niestety pani nas nie słyszy teraz. Dziękujemy bardzo za to świadectwo kolejne. Czekamy na kolejny telefon. No, wachmistrz, czyli sierżant kawalerii.
Wachmistrz to w piechocie taki sierżant, tak.
Natomiast tutaj Warszawa nie była wtedy wyzwalana, tylko broniona, bo to jest.
Właśnie, dzięki mówiliśmy Bogu, o tym tak, że
Sowieci nie weszli.
Generał Haller tak był dowódcą tego frontu północno-wschodniego, że właśnie bronił Warszawy przed Sowietami. Ale tutaj pani faktycznie dała piękny przykład, że mówiłem o tym Verdun. o tej wielkiej naprawdę bitwie, która trwała 10 miesięcy. To było coś niesamowitego, po prostu Niemcy tak wymęczyli tych Francuzów, że Francuzi gdyby stracili w ogóle impet, stracili wszystko w zasadzie, ochotę do walki. Dlatego, no, jak mówiliśmy, że tutaj potrzebni byli każdy żołnierze i Polacy też.
To była okropna wojna, tak wydawało się, że gorszy nie będzie. Pierwsza światowa, Niemcy, nazwana wtedy światowa.
No tak, i właśnie Polacy też walczyli pod Werdem. Marszałek Piłsudski udekorował miasto Werdem właśnie krzyżem Virtuti Militari.
Zresztą tu były takie bardzo piękne tradycje. Tak. Marszałek Foch był marszałkiem Polski.
Tak.
Marszałek Piłsudski nie był marszałkiem Francji, no, ale był honorowany bardzo mocno.
Tak. Natomiast zanim ta bitwa w ogóle się rozpoczęła, ta pod Werdem, no jedna chyba najokrutniejszych bitew świata, to Niemcy ustawili, oni mieli takie potężne działa, takie, no, one były...
Berty takie.
Tak, które waliły przez tydzień właśnie w te umocnienia francuskie. Ich nie rozbiły. Co jest te? To jest niesamowite, ponieważ chodziło o to, żeby robić właśnie te wszystkie rzeczy. To samo później robili Anglicy, ponieważ też taki oszał, to taka jest wojna każda,
wojna pozycyjna,
oszał artyleryjski, także też ostrzeliwali pozycje niemieckie, żeby rozbić te zasieki, też im się nie udawało. Także po prostu ta sytuacja właśnie tej pierwszej wojny, czyli te czołgi, które się pojawiły, samoloty, ale ta artyleria bardzo mocna, bo to były ciężkie działa, były armaty.
Samoloty się zaczynały dopiero, tak trzeba powiedzieć.
Były, już pojawiły się...
Ale już Piłsudski Józef widział w tym przyszłość właśnie jednak, tak. nie w kawalerii do końca, tylko jeszcze w technicznych tutaj wojskach.
Generał Józef Haller był artylerzystą. Także on doskonale rozumiał właśnie też pole bitwy i dlatego też jadąc do Polski też właśnie chciał, żebyśmy dostali nie tylko właśnie demobilu, ten uzbrojenie, broń, amunicję, czołgi, samoloty, ale też właśnie artylerię.
Artylerię.
Też właśnie działa, armaty i tak dalej. Dlatego też tutaj myślę, że... cały czas mi to w pamięci jest to Werdem, o którym ta pani mówiła, że jej ojciec tam walczył.
Przeżył.
Tak, to 10 miesięcy, no milionowe straty. Naprawdę tam walczyły milionowe armie. My tutaj mówimy o legionach polskich, 17 tysięcy powiedzmy. Nawet ta armia polska w Ameryce, 22 tysiące. We Francji ta stworzona też tam około 20, później ta z Włoch około 30 tysięcy, gdzie to duża grupa Polaków.
A tam zginęło? Tam
przyszła. We Francji Polaków zginęło chyba 105 żołnierzy, także właśnie na tym frontem w Szampanii, czy na północ powiedzmy. Szampania, Lotaryngia to jest tam, gdzie ci Polacy walczyli. Tam byli też...
3 tysięcy?
Polaków zginęło 105 tylko.
105 tylko.
Tak, także tam walczył głównie pierwszy pułk strzelców pieszych, a później się nazywał pierwszy pułk strzelców polskich. To był rok jeszcze właśnie 17 koniec. Znaczy, walczyli też Bajończycy. Ale to był właśnie ten pierwszy Legion Polski, to jeszcze 14 rok.
Chyba w Bajon była ta przysięga, mi się wydaje, w okolicach tam wtedy, co był prezydent francuski.
Przysięga generała Hallera była koło Nancy, czyli
tak, Nancy,
później tak. Natomiast Bajon to było właśnie takie miasteczko, gdzie się Polacy skrzyknęli od razu w 14 roku, że robimy Legion Polski. Czyli w 14 roku, kiedy przyjeżdżają niektórzy, tak, Wieniawa czy inni, do Polski na wojnę, bo tutaj Piłsudski organizuje te oddziały, szkoli ich, a część Polaków właśnie stworzyła Legion, to mówi się Bajończycy. Oczywiście on się nie mógł rozrastać, ponieważ francuscy wtedy przyjaciele i koalicjanci, Rosjanie, to zablokowali. Powiedzieli, że absolutnie nie wolno Polakom szkolić i im dawać to.
Jeszcze póki telefony, panie redaktorze, jeszcze kilka zdań o samym generale Hallerze, urodzony pod Krakowem w gminie Skawina, z rodziny bardzo takiej religijnej, szlachetnej.
No to chyba trzeba
tak
o Hallerze trochę więcej powiedzieć, ponieważ myślę, że zaczniemy od jego praprzodka.
Hallenberg, tak?
Tak.
Hallenburg.
Od Jana Hallera. Ponieważ ja na przykład mogę się tutaj trochę pochwalić, to nie jest, broń Boże, takie przechwalanie się, ale w roku 2006 organizowałem w Polsce wydarzenia pod tytułem w hołdzie Janowi Łaskiemu, prymasowi i mężowi stanu, kanclerzowi wielkiemu koronnemu. Wtedy Sejm ogłosił rok prymasa Jana Łaskiego.
Łask pod Łodzią, wiemy.
Z łaską on to pochodził, tak. Natomiast mówię o tym Łaskim, ponieważ prymat Jan Łaski, wtedy kanclerz wielki koronny, to on wydał drukiem statuty, mówi się statuty Łaskiego. Te Słabym. Statuty w 1506 roku były właśnie drukowane w Krakowie w drukarni Jana Hallera.
Jeżeli zobaczymy... Pradziada. Tak. Ale tu zawieszamy historię, bo mamy telefon z Francji. Mam ciekawe, kto będzie z nami. Słuchamy, Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo, prosimy.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy.
Serdecznie
pan dobry.
Witam księdza prowadzącego i Boże. Pana doktora historyka. Miałbym taką prośbę, żeby może panu historykowi pozwolić dobrze się wypowiadać. Miałbym do pana prelegenta prowadzącego bardzo ciekawą audycję na temat generała Hallera. Kilka pytań, jeżeli pan pozwoli.
Prosimy bardzo. Jakie pana imię, jeśli można?
Ryszard.
Ryszard z Francji, tak?
Tak. Wiadomo, że różne doniesienia, różne literatura podaje, że liczba żołnierzy w armii Hallera, która była dostarczona, przywieziona do Polski, wynosiła 60 tysięcy, 80 tysięcy. I czy mógłby pan na ten temat coś powiedzieć? Drugie pytanie. Ile dokładnie czołgów było Renault FT? Mówi się FT-17, ale to nieprawidłowe jest. Mówi się Renault FT. Ile ich było dostarczono do Polski? A teraz, jakimi pociągami ten wojsko polskie Hallera było dostarczane do Polski, ponieważ jeżeli było, załóżmy, 80 tysięcy, to dużo jest osób. To trwało dosyć długo. No i ostatnie pytanie. Jak ci żołnierze przyjechali do Polski, czy w dalszym ciągu byli w błękitnych mundurach, czy już otrzymali mundury polskie? Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję, panie Ryszardzie. Pozdrawiamy gorąco. Konkretne pytania, panie redaktorze.
Tak, no właśnie tutaj wspominałem, że liczebność tej armii polskiej z Francji, która tymi pociągami przyjechała do Polski w początku roku 1919, jest podawana na 65 tysięcy. Natomiast to też jest kwestia pewnie, bo te pociągi jechały kilka miesięcy. To nie tak, że jednego czy dwóch dni. Pierwszy pociąg, jak mówiłem, ten pociąg sztabowy, którym też jechał generał Haller, wyjechał z Francji 14 kwietnia, a dojechał do Polski w Wielkanoc, w niedzielę wielkanocną 20 kwietnia 19 roku. W związku z powyższym, a ostatnie pociągi w ogóle przyjechały, bo te pociągi, one wiozły osobnych wagonach zaplombowanych, oczywiście broń, amunicję, ludzi, konie, no, sprzęt i tak dalej. Ostatnie pociągi dojechały w czerwcu. Także to też kolejne pana pytanie, to nie było, że jednego dnia jechały pociągi jeden za drugim. Tych pociągów było chyba 320, niektórzy mówią 400, ale było chyba 300, czytałem taką informację, 383.
Każdy po ileś wagonów?
Każdy po kilkadziesiąt wagonów, tak. Także dużo. Natomiast tych czołgów by przyjechało, podobnie jak samolotu, chyba 100, 120 to różna podoba, ale 100 to jest taka liczba, która chyba się potwierdza, tych właśnie Renault. Pociągi, jak mówiłem, przez dwa miesiące, pilnowane przez oficerów francuskich, czy podoficerów w każdym składzie i też właśnie Niemcy mieli obowiązek, żeby nie dopuścić do żadnych, ale dochodziło chociaż drobnych scysji na trasie przejazdu. Natomiast jeszcze tutaj pan pytał o mundury. No na początku oczywiście byli w swoich mundurach, natomiast no, mówiliśmy tutaj kilka miesięcy temu właśnie o kawalerii polskiej, o tych pułkach. One były tak czasami umundurowane, że nawet była taka żurawiejka. Jedzie pułk 10, wyjął na widok jego.
Mundur oddać, ściągnąć, wymienić? Czy ale no,
jeżeli powiedzmy, tworzy się armia polska tutaj w Polsce, w roku 18. Polacy zajmują na przykład niemieckie magazyny, bo Piłsudski tak się dogadywał z Niemcami, z tym właśnie, bo już jak wrócił do Polski, powiedzmy, jeszcze wtedy nie byłoby tej armii z Francji. Tworzy tutaj polską armię w dawnym Królestwie Polskim. Przejmują w wielu miastach magazyny niemieckie. Niemcy się wycofują, mają przyrzeczenie, że mogą bezpiecznie wrócić do swojego kraju, do Niemiec, ale bez żadnych tutaj właśnie środków, bez broni, bez zapasów magazynowych. No to Polacy biorą te mundury, odrywają tam jakieś niemieckie emblematy i chodzą w nich po prostu. To tak samo jak było w czasie II wojny, gdzie jak zobaczymy zdjęcia partyzantów polskich, oddziałów leśnych, oni też mają mundury czasami Enterki. Niemieckie, różne po prostu tylko odprutymi tymi emblematami. Także te mundury były oczywiście francuskie. Zresztą też wspominałem tutaj o tych w Rosji. Ta dywizja syberyjska też miała mundury francuskie, ponieważ tam dostarczono i tam była
dobrze,
ta misja francuska.
Jeszcze?
Czołgi francuskie, mówiłem, około 100. To było 100, 105 chyba. Tak tyle i podobnie jak samolotów. Czyli no, może nie dużo, ale one naprawdę
czołgi
przydały się.
Samolotów.
W liczbie tak, w liczbie około 100 sztuk. FT, no, Renault. Także tutaj pan mówi, że to jest trochę błędna nazwa, ale tak jest opisywane w literaturze i Renault. FT tam 17 czy nie.
Silniki Renault po prostu, podwozia i tak dalej. Produkowane przez fabrykę Renault, która zresztą wtedy na tej wojnie.
Tak, miały też
robiła.
Były uzbrojane w karabiny maszynowe, chyba przerabiane, Maksymy i inne. Zresztą te Maksymy, jeden chyba z lepszych karabinów maszynowych, które były udoskonalane, przerabiane przez Francuzów, Niemców, Rosjan. Rosjanie też mieli Maksymy, one rosyjskie były ciągnione na takich dwóch kółkach. Taką tarczą. Natomiast Niemcy mieli znakomitą obsługę i wyszkolenie właśnie tej swojej artylerii, ale też tych właśnie oddziałów piechoty, tych oddziałów obsługi karabinów maszynowych, ponieważ tam było i bardzo idealnie podzielone role, to było bardzo sprawne. Było 5 takich żołnierzy do obsługi takiego karabinu, ciężkiego karabinu maszynowego. Oni mieli swoje, czyli przerobione te Maksymy. Jeden był właśnie strzelec, który strzelał, drugi był tam jakiś obserwator z lornetką, byli amunicyjni, którzy donosili te puszki właśnie z amunicją na taśmach. To były taśmy parciane, bo nie były metalowe, różnie. Także tutaj istotnie, dlatego mówię, no, Francuzi ponosili klęskę w tych bitwach. Te bitwy były takie trzy wielkie, w pierwszej wojnie. To właśnie pod Verdun, nad rzeką Sonną i nad Marną, taka rzeka Marna. Nawet tam były dwie kampanie nad Marną. O tej pierwszej mówiono, że to był cud nad Marną. Dopóki minister profesor Stroński przeniósł to właśnie
cud
nad Wisłą, tak, ponieważ to mówiło się cud nad Marną. To jest z tego właśnie z tego frontu, z tej kampanii pierwszej wojny na frontu zachodnim.
To pan Ryszard, mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Pan jest z Warszawy. Chciałem powiedzieć tak.
Pana imię, jeśli można, i przyciszyć
generał Haller
radio.
Był dowódcą najlepszej części Wojska Polskiego. Armia Hallera była wyjątkowo dobrze uzbrojona. Była to główna siła bojowa Wojska Polskiego. Razem z Armią Wielkopolską stanowiły trzon Wojska Polskiego w roku 1920. Generał Haller był przykładem tego, że służąc, zdobywając wiedzę wojskową w zaborczej armii, potem tą wiedzę można wykorzystać dla obrony umiłowanej ojczyzny. I jako ciekawostkę chcę powiedzieć, że Armia Poznań, która no, była najsprawniejszą jednostką Wojska Polskiego w 1939 roku, to byli oficerowie Hallerczycy. Składała się głównie z Hallerczyków. Także powstanie armii Hallera, którą uzbroili Francuzi i którą wspierała Ameryka, ponieważ nie zabraniała Polonii szkolić się i wstępować masowo do armii Hallera, to jest przykład tego, jak świetnie była zorganizowana polska polityka u progu odzyskania niepodległości. Obyśmy takich polityków mieli obecnie, żeby byli tak sprawni i potrafili zbudować tak potężne siły wojskowe jak w 1919 roku. Bo jak na razie to z tą odbudową Wojska Polskiego bywa różnie, a Korpus Oficerski Ludowego Wojska Polskiego, który był, kiedy byliśmy pod zaborem Czerwonego Caratu, czyli Związku Radzieckiego jest często opluwany zupełnie bezsensownie. Ci oficerowie mają polskie serca, generałowie i ich wszystkich odsądza się od czci i wiary. Gdyby tak było w 1919 roku, nie mielibyśmy generała Hallera, generała Rozwadowskiego, generała Dobor-Muśnickiego i całej generała Zagórskiego. Nie mielibyśmy szans w wojnie z 20 roku.
Dziękujemy bardzo, panie Michale. Pozdrawiamy Warszawę. Panie redaktorze.
Tak, no, zgadzam się, że generał broni Józef Haller był na pewno jednym z tych kluczowych i tych głównych dowódców. Szkoda, że szybko odstawiony.
I wykorzystany może.
Po wojnie bolszewickiej, tak, po wojnie bolszewickiej generał Józef Haller został inspektorem artylerii. Później był wybrany posłem. O polityce powiemy może w radiu, bo to jest tak. Kolejne zagadnienie generała Hallera.
Nie był zwolennikiem marszałka.
Tak. I nagle tak się opowiedział oczywiście przeciwko marszałkowi w przewrocie majowym, czy tam jak to mówią pisłoczycy, w wypadkach majowych. No i został przeniesiony w stan spoczynku, czyli nieczynny i do czasów wojny mieszkał sobie, a to pod Krakowem, a to tutaj właśnie koło Grudziądza. W tym mająteczku. Miał też letni taki domek we Władysławowie. On jest do dzisiaj. Halerówka się nazywa. To jest taki, tam są dwa nawet chyba domy. Jeden Halerówka, drugi Adiutantówka. Tam jest muzeum, to jest oddział muzeum ziemi puckiej bodajże i w tym domu letnim Halera. Tam jest taka izba jego pamięci. On ten dom wypożyczał, wydzierżawiał, dawał harcerzom. Harcerz, to jest, o tym jeszcze nie mówiliśmy, faktycznie generał Haller w młodości był harcerzem i wtedy skautem jeszcze później, jak już...
Kończył gimnazjum niemieckie w Lwowie, potem wstąpił do niższej szkoły realnej w Koszycach na Węgrzech.
Tak, ale był też tak, we Wiedniu właśnie Akademii Technicznej Wojskowej.
Wyższa szkoła realna, tak?
No,
taką miała nazwę.
Powiedzmy jak.
Nie, Akademia Techniczna. W Wiedniu Wydział Artylerii.
Wojskowa, tak. I on po tej szkole służył w wojsku austriackim. Był kapitanem artylerii. Bodajże w 12 roku, jak dobrze pamiętam teraz, poprosił, żeby go zwolniono ze służby. Dostał jakąś emeryturkę, mógł żyć. I wtedy się zainteresował właśnie bardzo sprawami społecznymi. No, cały czas się pewnie interesował kółkami rolniczymi, organizował takie życie społeczne na wsiach, jeździł po okolicznych miejscowościach, nawet jeździł za granicę oglądać, jak tam wygląda sytuacja organizacji życia gospodarstw takich większych, mniejszych, rolnych. No, a później...
Ponoć w pamiętnikach pisał, że już więcej nic się nie mógł nauczyć w tej armii austriackiej, więc mówi, nie było sensu.
Tak się mówi, że nie było sensu dalej. Tak. Także jako kapitan został przeniesiony do, powiedzmy, rezerwy.
Kursy rolnicze zakładał, hodowlane, mleczarskie.
Tak, kółka rolnicze.
Przygotowywał jeździł, Polskę tak. do przyszłej niepodległości.
Bywał w słynnym Gręboszowie, tam gdzie się przecież tutaj rodził. I Gręboszów pamiętam nie tylko, bo to ziemia tarnowska, też Witosa ziemia, ale też właśnie przez majora Sucharskiego. On stamtąd pochodzi. Także tutaj generał Haller wtedy jeszcze jako kapitan przed pierwszą wojną też tam bywał. Organizował, jak mówię, te kółka rolnicze,
drużyny
społeczne.
A potem drużyny bartoszowe, młodzież, strzeleckie.
Tak.
Tak jakby za początki harcerstwa.
No i później właśnie 14 rok, Legiony, ten Legion Wschodni. Tak mówiliśmy trochę, później druga brygada.
Rozszerzymy ten życiorys w części radiowej, ale panie redaktorze, telefony jeżeli są, to prosimy. Ale pytanie jeszcze jedno. Czuł zgorzknienie takie w swoim życiu po tym?
Jego zgorzknienie?
Czy on czuł się jakoś od tych lat, że Polska międzywojenna go nie doceniła? Czy gdzieś to wychodziło w jakichś pamiętnikach, wspomnienia?
On kiedy napisał coś takiego, że...
W 60 roku w Londynie.
Jakby wynikało tak, że tutaj tyle rzeczy... To chyba kiedy powiedział w Stanach Zjednoczonych, bo to, jak mówiłem, był tam 4 razy. W roku 40 to była taka misja, ponieważ w czasie II wojny światowej nie dostał przydziału, ale wyjechał przez Rumunię właśnie, dostał się do Francji, później Anglii oczywiście i był delegatem Sikorskiego, tego rządu Sikorskiego do Ameryki. I tam właśnie mówił takie jakieś rzeczy na temat właśnie tego jego przeszłości, tych dokonań. Natomiast myślę, że tu jeszcze też warto wspomnieć, że
Kibicował endecki.
O tym pan mówił. No tak, był proendecki. Zresztą no, trudno, żeby go pan Roman Dmowski namaścił, zrobił go szefem Wojska Polskiego, czy naczelny wozem, bo tak wtedy to wyglądało, bo on jechał do Polski z nadzieją i myślą pewnie, że będzie obejmie dowództwo Wojsk Polskie tutaj.
Natomiast... A był dowódcą frontu północnego wcześniej.
Tak, no i kilku frontów, ale na początku południowo-wschodniego. Natomiast no, uznał wielkość Piłsudskiego na pewno, oddał mu się pod pełną, jak gdyby tutaj... I to była właśnie ta wielkość generała Hallera, ale też doboru Muśnickiego. Że oni stwierdzili, że granicę podą jest Polska jedna, jest tutaj...
Wódz jest jeden.
Wojna tak, tak. Jest, tak, mamy jedno państwo, jeden rząd, jednego wodza i trzeba tutaj oddać się pod dowództwo Józefa Piłsudskiego. I on to zrobił. Zresztą bardzo ładnie się zachował wobec niego też na początku Piłsudski, mimo tego, że ci ludzie mieli animozję z Legionów. To naprawdę ta pierwsza brygada, druga, trzecia, to ten kryzys przysięgowy. Oni się po prostu w którymś momencie rozjechały interesy, ponieważ druga brygada, pewnie taka no bardziej może proendecko nastawiona, oni uważali, że trzeba ewentualnie, że nie wolno ufać Niemcom, że trzeba może bardziej tutaj iść ku tym właśnie Antancie, klub właśnie może z Rosjanami. Natomiast Piłsudski twierdził, że absolutnie nie. Czyli Piłsudski, za którym poszła pierwsza brygada, czyli trzecia brygada, powiedzieli, że nie wolno ufać nikomu już, że ta wojna doprowadzi do tego, że Rosja upadnie, że musimy mieć własną armię do walki z Rosją, że nie wolno składać przysięgi na wierność tam jakiemuś przyszłemu królowi, którego w ogóle nie znamy, bo to właśnie ten kryzys przysięgowy, że należy, że żołnierze powinni wychodzić w ogóle z Legionów i Niemcy odwołali Piłsudskiego z dowództwa pierwszej brygady. Później go uwięzili w lipcu 17 roku, czyli go zapisali w Soskowskim twierdzy Magdeburgu, ponieważ im zaczął, mówiąc brzydko, bruździć trochę. Natomiast Haller złożył przysięgę. Haller podmienił jego ludzi, czyli ta druga brygada naprzysięgała. I to właśnie były te animozje, że oni, Haller, tam Sikorski i inni, po prostu uważali, że trzeba jednak utrzymać to wojsko, mieć tę siłę, żeby w momencie odpowiednim właśnie wyskoczyć. Według mnie Piłsudski miał rację, ponieważ minęło kilka miesięcy i co? No i się okazało, że właśnie Austro-Węgry i Niemcy oddają Ukraińcom Chełmszczyznę, dogadują się z nim, jaki pokój brzeski, podpisują w ogóle układy, które w ogóle oburzyły Hallera. I wtedy powiedział Haller, absolutnie, faktycznie Haller. No, to wtedy tam były narady pułkowników. Nawet chyba Hallera wtedy nie było, jak oni podejmowali decyzję, ten sztab, że przechodzimy, to był już wtedy dość duży, bo to był już wtedy Polski Korpus Posiłkowy, to było już kilka jednostek, w tym druga brygada, i oni stwierdzili ci właśnie dowódcy, że przechodzimy linię frontu, uciekamy do właśnie na stronę rumuńską, ukraińską i idziemy się łączyć, ponieważ handlowali ci właśnie ten Korpus Posiłkowy, ci żołnierze z Rosjanami, ci przechodzili przez front, tam sobie popalali po prostu i się dowiedzieli od Rosjan, między innymi właśnie, że w Rosji są tworzone polskie oddziały, są korpusy, że Polacy się jednoczą tam i właśnie stwierdzili, że trzeba iść. Haller powiedział, że oczywiście też się zgadza i przeszli. Oczywiście wiele jednostek nie przeszło, nie zdążyli. Austriacy ich okrążyli, zaczęła się strzelanina, bitwa, wiele osób zginęło. Uwięzili mnóstwo polskich oficerów, żołnierzy, no bo nie były procesy, one trwały aż do listopada prawie, do października roku 18, aż cesarz Karol powiedział, do amnestia, koniec, wojna się kończy, puszczamy tych Polaków, niech sobie idą do własnego kraju i walczą z kim chcą.
Takie losy Błękitnej Armii, takie losy generała Hallera, wielkiego Polaka, wielkiego generała, generał Józef Haller. Drodzy Państwo, kontynuacja tematu o 21.30 w Radiu Maryja. Serdecznie zapraszamy. Będziemy mieli wtedy też więcej czasu jeszcze na rozszerzenie tematu i tego spotkania z panem redaktorem Wojciechem Grochowalskim, historykiem, pasjonatem kawalerii.
Organizatorem wystawy o Armii Polskiej w Ameryce.
No właśnie, bo to jest ta o tej Armii Polskiej.
Prosimy oglądać tę armię, tę wystawę.
To wydarzenie miało miejsce kilka miesięcy temu.
Pierwsza wystawa w Łodzi w roku 2019 w marcu, natomiast ta wystawa teraz, która jest w Zakopanem przed dwa miesiące tej armii, tak, była otwarta 12 stycznia. Tam, jak mówiłem, w sali teatralnej przy Kościele Świętej Rodziny na Krupówka. Krupówki 1. Prosimy ludzi, którzy są...
Zapraszamy do zwiedzania, a może tutaj się spotkamy z tą wystawą, a te szczegóły się ustali jeszcze potem. Dziękujemy bardzo za telefony. Zapraszamy Państwa o 21.30 na kontynuację naszego tematu.